Kontynuujemy nauczanie o małżeństwie w naszym kościele. Jest to temat, który nie tylko dotyka samych małżeństw, ale jak słusznie zobaczyliśmy w gronie starszych, że albo jest się żoną, albo jest się mężem, albo jest się dzieckiem, albo jest się dziadkiem, babcią. Kimś w tej rodzinie każdy jest. Nikt nie powstał bez rodziny. Więc nauczanie o rodzinie dotyka każdego, singli również, niezależnie czy chcą założyć rodziny, czy nie chcą założyć rodziny. Myślę, że ta decyzja powinna być świadoma, nie oparta o jakieś własne, niekoniecznie dobre doświadczenia, ale również o Słowo Boże i to, co mówi na temat rodziny, więc będziemy kontynuować ten temat jeszcze przez wiele, wiele tygodni. Dzisiaj powiemy sobie trochę na temat jedności. I chciałbym, żebyśmy zapoznali się z takimi dwoma definicjami na początku. Są to zjawiska, które raczej każdy zna, ale mało kto to widział. Pierwsze zjawisko dotyczące jedności, to mam na myśli bliźnięta syjamskie. Definicja jest taka: rzadka wada rozwojowa, polegająca na występowaniu nietypowego połączenia między częściami ciała należącymi do bliźniąt jednojajowych. Każdy słyszał o bliźniakach syjamskich, no mają tą specyficzną więź, ale myślę, że nikt z nas tutaj nie widział ich osobiście, tak? I podobnie jest z tą drugą definicją. Też każdy o tym słyszał, ale nie tak łatwo jest to dostrzec. Druga definicja. Jedność małżeńska. Rzadko występująca relacja między małżonkami, polegająca na nietypowym połączeniu emocjonalno-duchowym dwojga ludzi, którzy podjęli trud budowania małżeństwa według Bożych standardów. Każdy słyszał, ale różnie to bywa. Jak tak się rozejrzymy za okno, po rodzinie, po znajomych, po tym, co się dzieje w pracy, w polityce, wszędzie, no to różnie to bywa. Tak, dlatego dzisiaj chcę mówić o jedności, żebyśmy tak na podstawie Słowa Bożego potrafili ją zdefiniować i zobaczyć, że rzeczywiście to nie jest takie proste, wziąć ślub, o już, tak? To jest ciężka sprawa, trzeba podjąć trud. Dzisiaj sobie o tym powiemy. Ale jeszcze w ramach wstępu taka jedna ważna rzecz. Często się mówi, że nie istnieją idealne kościoły, prawda? No i analogicznie można powiedzieć, nie istnieją idealne małżeństwa. No bo nie jesteśmy idealni, każdy ma jakieś tam swoje wady. Natomiast ani fakt, że nie istnieją idealne kościoły, ani fakt, że nie istnieją idealne małżeństwa, nie powinien w nas budzić jakiegoś rozgoryczenia i poddania się, ale wręcz przeciwnie, powinniśmy mieć taką postawę: chcę walczyć o to. Niezależnie jak daleko w tej walce zajdę, no to chcę walczyć, no bo tu chodzi o mnie, o moje życie, o moją rodzinę, czasem też o zbawienie. Więc mimo tego, że nie istnieją idealni ludzie, idealne małżeństwa, to istnieją idealne Boże standardy zarówno dla Kościoła, jak i dla małżeństwa. Standardy, które powinniśmy znać, standardy, które powinniśmy szanować i do których powinniśmy świadomie, z trudem dążyć. Czasem nam się nie uda, może nawet często nam się nie uda, ale jeśli się poddamy na start, to nigdy nam się nie uda. I takim wersetem przewodnim będzie Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 24. Rodzaju 2:24. Czyli początek Biblii, początek stworzenia człowieka. I już na samym początku dowiadujemy się, jaka relacja ma być między mężczyzną a kobietą, czy małżeństwem. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Bardzo znany werset, często czytany właśnie podczas ceremonii zaślubin. Czytamy, że mąż i żona staną się jednym ciałem. Dwie de facto odrębne osoby, nie tak jak przy bliźniętach syjamskich, ale dwie zupełnie odrębne osoby, zupełnie we wszystkim odrębne, mają stać się jednym ciałem. Ciekawa idea. Abstrakcyjna. W jaki sposób ma się to dziać? W jaki sposób dwie zupełnie obce, odrębne osoby, które wcześniej się nie znały, wychowywały w innych rodzinach i większość rzeczy mają inne, często tylko język wspólny, mają stać się jednym ciałem. Mamy tutaj poniekąd odpowiedź. Mają po pierwsze opuścić rodziców i to jest ciekawe nie tylko w sensie takim fizycznym, chociaż też tutaj jest według mnie dużo do powiedzenia, ale też w innych sferach, bo zobaczcie, jak wiele małżeństw nie odchodzi od rodziców. I nie mam tutaj na myśli tego, że ich odwiedzają na obiad w niedzielę, ale cały czas na przykład żyją w ich domu. I żebym nie został źle zrozumiany, ja tutaj nie potępiam młodych małżeństw, które nie mają szansy mieszkać na swoim i przemieszkują chwilowo u rodziców. Mam tu na myśli osoby, które są związane w relacji ze swoimi rodzicami. Opuścić rodziców można fizycznie, wyprowadzić się od nich, ale dalej być związany w tej relacji. Dalej, jak się pokłócę z żoną, to gdzie idę? Do mamusi. Mamusia da obiadek, będzie miło. A gdzie tam ta żona? Niech się nauczy takiego kotleta robić jak mama. Tak? Mogę fizycznie odejść od rodziców, ale psychicznie być cały czas związany z nimi. Może teściowa mi mówić, co mam robić. Jak mam żyć, jak mam się zajmować dziećmi. Przecież ona wie lepiej, wychowała swoje dzieci, tak? Moją żonę. I nie chcę dawać tutaj przykładów. Myślę, że każdy nawet z własnego podwórka wie, w jaki sposób można być i fizycznie, i psychicznie związany z rodzicami. I to związanie, to negatywne związanie, nie przywiązanie do rodziców, coś pozytywnego, ale związanie wpływa na jedność małżeńską. Bo już nie jestem ja i żona i my decydujemy o pewnych rzeczach, my sobie radzimy z nimi, my wspólnie wypracowujemy coś, ale dochodzi mamusia, tatuś, teściowa, teść, tak? I zaczyna się wojna. Zaczyna się pozyskiwanie sojuszników. Więc to jest jedno. Trzeba opuścić, odłączyć się od rodziców. Żeby złączyć się z żoną, z mężem, trzeba najpierw odłączyć się z osobami, z którymi do tej pory byliśmy bardzo mocno połączeni. Druga rzecz, o której czytamy, to czytamy, żeby poślubić. Żeby złączyć się z żoną, no to trzeba ją poślubić. I to jest bardzo mało modne dzisiaj. Ślub wyszedł z mody, jest jakimś takim staroświeckim rytuałem niepotrzebnym. Przecież po co? Można żyć, można wziąć kredyt bez ślubu, można mieć dzieci bez ślubu, wszystko można bez ślubu. Ale w Biblii jednak jest ta recepta, w której ślub jest. I to potem też się przewinie w innych wersetach, ale śmiem zaryzykować stwierdzenie, że bez ślubu nie da się zbudować jedności małżeńskiej. Nie mówię, że nie da się być blisko, nie da się kochać, tak? Oczywiście ludzie bez ślubu też żyją ze sobą, szanują się, kochają, ale ślub to nie tylko ceremonia jakaś taka kościelna. Ślub to jest ceremonia w dużej mierze społeczna. I tutaj w Biblii nie ma rozdziału na ślub kościelny i cywilny. Chodzi o ślub. Chodzi o to, żeby dwoje ludzi umiało publicznie przyznać się do siebie. Nie pokątnie chodzić na randki, spotykać się po hotelach, czy tam wynajmować razem mieszkanie na kocią łapę. Chodzi o to, żeby stanąć przed znajomymi, przed rodziną i powiedzieć: kocham tą osobę, chcę być z nią jedno, wybrałem ją, biorę odpowiedzialność za nią. Biblia uczy nas nie jakichś tam relacji, ale chce uczyć nas dążenia do tych idealnych relacji. Nie da się zbudować idealnej relacji, ukrywając ukochaną osobę przed rodziną i znajomymi. I wiem, że to, co mówię, jest dzisiaj mało popularne, ale czy jest to nielogiczne? Czy to takie straszne zawołać najlepszych znajomych i powiedzieć: zobacz, super dziewczynę znalazłem. Ciesz się ze mną tą chwilą. Czy to jest takie straszne, złe? Chyba fajna sprawa. Jeszcze mamy trzecią rzecz. Czytamy, że trzeba się odłączyć od rodziców, poślubić ukochaną, ukochanego, ale sam ślub nie sprawia, że jesteśmy jedno. Czytamy, że mają się dopiero stać jednym ciałem. I można to interpretować na dwa sposoby. Ten najprostszy to fizyczny, że dwoje obcych ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieszkali ze sobą, nie widywali się nago i nie robili innych rzeczy, nagle są jedno, nie mają przed sobą żadnych tajemnic. I to jak najbardziej jest dobra interpretacja, że ta sfera intymna łączy ludzi. To też jest dzisiaj takie mało popularne, bo mówi się o seksie bez zobowiązań. Dla mnie jest to oksymoron, bo zawsze w każdej relacji, nawet jak mówię komuś cześć na ulicy, jakieś zobowiązania się rodzą, na przykład żeby odpowiedzieć cześć. Albo zobaczę, że ta osoba jest uśmiechnięta, a następna nie jest. To sobie myślę, czemu ta była, a czemu ta nie. Więc skoro głupie dzień dobry potrafi wzbudzić różne emocje, no to intymna relacja dwojga ludzi chyba tym bardziej. Ale nie tylko o takie złączenie chodzi Bogu. Nie tylko, żeby połączyć ludzi fizycznie. To myślę, że jest o wiele prostsze. Chodzi o to, żeby ich złączyć emocjonalnie, duchowo, żeby oni rzeczywiście we wszystkich tych dziedzinach byli jedno. Żeby nie byli dwojgiem, które spotyka się w domu, na obiedzie, w sypialni, tylko żeby cały czas byli jedno. Żeby była między nimi jednomyślność, taka sama relacja, uczucia. O takiej jedności mówi Biblia. I żeby stać się jednym, trzeba najpierw sobie uświadomić, w jak wielu sferach funkcjonujemy przez większość życia samemu. Tak? Chodzi mi o te szczególnie pierwsze, powiedzmy, 20 lat, bo mało kto bierze ślub przed 20, ale niektórzy też żyją samemu 40 lat. Tak? I potem biorą ślub i dziwią się, że jest ciężko. Skoro 40 lat czy 20 lat, niezależnie od tego, ile to lat było, żyjesz sam, działasz sam, ty jesteś panem, ty decydujesz, ty rządzisz, ty rozporządzasz czasem, pieniędzmi, wszystkim i nagle to ma się zmienić, no to jest ciężkie. Tak? I myślę, że rolą Kościoła właśnie jest to, żeby nie tylko nauczać: o, nie uprawiajcie seksu przed ślubem, o, w ogóle weźcie ślub, o, róbcie coś tam, tylko mówmy o rzeczach otwarcie. Ślub to jest początek. Tak jak chrzest w nawróceniu jest początkiem, a potem życie duchowe ma swoje wzloty i upadki. Tak samo małżeństwa, czy osób wierzących, czy niewierzących, ma swoje wzloty i upadki. I im więcej wiemy na ten temat, tym łatwiej jest nam się do tego przygotować, ale też zaplanować sukcesy. Z Ryszardem dzisiaj chwilkę o tym rozmawialiśmy, tak, żeby być mądrym, przygotowanym. To nie było w kontekście małżeństwa, ale jak najbardziej tutaj też się to sprawdza. Żeby być jedno w małżeństwie, to trzeba najpierw wiedzieć, w czym nie jesteśmy jedno. W czym musimy tą jedność stworzyć, zaplanować, dążyć do niej. I wypisałem takich 5 podstawowych płaszczyzn, w których dzisiejsi ludzie czy chrześcijanie funkcjonują i w których powinni dążyć, zabiegać o tą jedność, bo ona nie przychodzi samoistnie. To nie jest tak, że biorę ślub i już bach. Może nazwisko tylko tak się błyskawicznie zmienia, ale cała reszta musi przyjść nierzadko ciężką pracą. Więc mamy tą sferę fizyczną. Od niej zacznę. I zobaczcie, czy ślub coś w tym zmienia, czy nie zmienia. Oczywiście może zmienić, tak? Ale ile jest par, które po ślubie dalej pracują po kilkanaście godzin dziennie, widują się wieczorami albo mają pracę zmianową i w ogóle się nie widują, tylko w weekendy, a są po ślubie. Jak to jest, że ja będąc po ślubie więcej czasu spędzam z kobietami z mojej pracy niż z kobietą, której ślubowałem miłość i z którą mieszkam. Jak to jest? To jest jedność? No ona nie przychodzi od tak, że jest ślub i już, super, wszystko załatwione. Ja muszę o to zabiegać. To wspólne spędzanie czasu, żeby być jedno, to jest coś, o co muszę dbać. To nie przychodzi samo. Może czasem będę musiał odmówić nadgodziny szefowi. Może czasem zrezygnuję z jakiegoś hobby na rzecz tej osoby, którą ukochałem najbardziej. Można żyć obok siebie, ale nie ze sobą. Można nawet spać na jednym łóżku, ale odwróconym w dwie różne strony. Więc spędzanie czasu ze sobą jest krokiem do jedności. Pytanie, ile par przed ślubem planuje, jak to zrobią po ślubie? Oni sobie myślą, że jak będą mieszkać razem, to już będzie super. Będą ze sobą non-stop. Bo tak jest w filmach. Tam nikt nie pracuje, nie chodzi do szkoły, nie sprząta. Tam po prostu są ze sobą. Może módlmy się, żeby tak było i u nas. Można by dalej wymieniać w tej sferze fizycznej, bo mówiłem o sprzątaniu. Pojawiają się obowiązki. Tak? Wcześniej wszystko robiłem sam, albo mamusia robiła, a teraz nagle obowiązki. Tak? I jak mamy być jedno? Jak ja tego nie lubię, to może ona polubi. A jak ja wszystkiego nie lubię, to może ona wszystko polubi. A może 50-50? Jak to jest? To są wszystko dylematy, które przychodzą jak lawina po ślubie, które mogą zbudować naszą jedność, ale też mogą nas podzielić. Dlatego o tym mówię. Nawet w sferze seksualnej to nie jest takie zero-jedynkowe, że ona zawsze tworzy jedność. Bardzo często ona właśnie oddziela ludzi. Chociażby przez to, że każdy wchodzi z bagażem różnych doświadczeń sprzed ślubu. Mówiłem o tym seksie bez zobowiązań, tak? Jak często kobiety czują się nieatrakcyjne wobec swoich mężów, co jest znowu jakimś paradoksem. Kocha ją, ślubował jej, chce z nią żyć. Jest teoretycznie jedyna, najładniejsza, najlepsza, a mimo to czuje się nieatrakcyjna. Wstydzi się. Skąd to wynika? Takie są realia i już nie mówię o jakichś przykładach takich skrajnych, gdzie kobiety są wykorzystywane w związku przez mężów. Tak? Mówię o takich prostych rzeczach, które myślę dotykają wszystkich, albo przynajmniej większość. I to jest płaszczyzna, ta fizyczna, w której powinniśmy dążyć do jedności. Powinniśmy w ogóle wiedzieć, że to jest nasze zadanie. Często to są tematy tabu, szczególnie w rodzinach chrześcijańskich. Są to tematy tabu, o których się nie mówi ani przed ślubem, ani po ślubie. Więc jak mamy osiągnąć tą jedność? Ja też nie będę dzisiaj dawać takich konkretnych odpowiedzi, kiedy, gdzie, ile razy, co masz zrobić, żeby żona była szczęśliwa, czy mąż. Ale później powołam się na takie dwa podstawowe wersety, które jeśli wprowadzimy w każdej z tych płaszczyzn, to mamy gwarantowaną jedność. Ok? Więc przejdźmy teraz do kolejnej płaszczyzny, płaszczyzny emocjonalnej, w której z jednej strony królują kobiety, bo one są takie bardziej emocjonalne, ale w której nie jeden mężczyzna również ma kłopot. Chociażby z takim wzajemnym okazywaniem sobie szacunku. Jeśli chcemy być jedno z drugą osobą, no to powinniśmy ją szanować. A ile razy słyszeliście, jak ktoś o mężu mówi: o, mój stary. Albo ile razy słyszeliście, jak facet śmieje się przy znajomych z czegoś głupiego, co jego żona zrobiła w ostatnim czasie. I znowu, ani nie chcę pewnych sytuacji jakoś bardzo potępiać, ani też nie chcę mówić, co należy, co nie należy, ale chcę, żebyśmy wszyscy zastanowili się, w jaki sposób budujemy jedność. Tak? Ktoś powie: ale nam takie poczucie humoru odpowiada. Okej, może wam odpowiada, a może to tylko taka przykrywka, bo łatwiej jest pogodzić się z tym, niż wyjść naprzeciw i z tym walczyć, zadbać, żeby było inaczej. Kiedyś na YouTubie widziałem taki sondaż wśród Polaków, jak często chodzą na randki. No i tam mówili: jeden raz w tygodniu, jeden raz w miesiącu, ale była odpowiedź moja ulubiona: a my już po ślubie. No i to jak często chodzicie? No my po ślubie, to już nie chodzimy. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale Polacy po ślubie już nie chodzą na randki. Randki są po to, żeby wyrwać chłopaka, wyrwać dziewczynę. Jak już masz, no to po co chodzić, tak? Randki są dla nastolatków, dla narzeczeńców, ale nie dla małżeństwa. No właśnie, a jak to jest w chrześcijańskich rodzinach? Czy chrześcijanie chodzą na randki? Jak często? Ja nie wiem, ale zachęcam. Zachęcam, bo to tworzy jedność. Jak stworzyć jedność bez randki? To tak jakby drużyna piłkarska chciała dobrze grać, ale nie chodziliby na treningi. Niemożliwa sprawa. Więc zachęcam do randek. A skoro randki, to i wydatki, więc przejdziemy do tej strefy finansowej, w której też jest dużo do naprawy. Jak wiele małżeństw ma dwa oddzielne konta? To nie jest problem, no bo konto jest przypisane do osoby, więc trudno, żeby z jednej karty korzystać, czy mieć jedno konto, jak jest w rodzinie, są dwie osoby. Ale te dwa konta często powodują, że to nie tylko dwa oddzielne numery konta, ale też dwa oddzielne skarbce. Mój skarbiec i twój skarbiec skarbie. Jak często możemy spotkać małżeństwa, gdzie pracuje jedna osoba, najczęściej mąż, który nie dopuszcza do finansów żony. Ja zarabiam, to moje. Chcesz, to dam ci kieszonkowe na waciki. Czy to jest jedność finansowa, małżeńska? Jak często któraś ze stron kupuje potajemnie coś i potem jeszcze chowa to głęboko do szafy czy w garażu, żeby on czy ona się nie dowiedzieli? To nie są zachowania ludzi, którzy są jedno. To są zachowania ludzi, którzy są oddzielnie. I muszą to kamuflować. Jak często też związki borykają się z pewnymi sytuacjami wynikającymi z zawodów, jakie wykonują, które skutecznie tą jedność niszczą. I teraz co mam na myśli? Znowu, żeby nie było, nie mówię, że chrześcijanie nie powinni wykonywać tych zawodów, tylko powinni być świadomi, że te zawody utrudniają im jedność, więc jeszcze bardziej powinni o nią zabiegać. Przykład. Ktoś jest lekarzem, jest Wigilia, żona przygotowała wszystko, jak to żony lubią, a on nagle wychodzi na dyżur. Jest jakaś operacja. Nie ma go. I tak się to pojawia. Jedne święta, drugie święta, weekend, jakiś wieczór, co byli umówieni. I to przeszkadza. Albo ktoś jeździ na tirach. Wyjeżdża na 3 miesiące. Nie ma go w domu przez pół roku. Ciężko ma z tą jednością, prawda? Wraca i oczekuje, że żona będzie z otwartymi ramionami na niego wyczekiwać przed domem. A przez pół roku musiała sama robić zakupy, zajmować się dziećmi, chodzić jeszcze do swojej pracy i robić miliard innych rzeczy. A on wraca i oczekuje, że wszystko będzie teraz dla niego. To są ciężkie sytuacje. I mówię o nich tylko i wyłącznie po to, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy narażeni na brak jedności. Nawet duchowo, słuchajcie, to jest po prostu niemożliwa sprawa. Nawet duchowo to jest płaszczyzna, która potrafi dzielić. To jest płaszczyzna, która potrafi zabrać dużo czasu, energii w małżeństwie. Są służby, które wymagają ogromnego zaangażowania, chociażby taka służba pastorska, gdzie występuje, ja to nazywam syndrom żony pastora, bo pastor ma jedno nabożeństwo, drugie, tu idzie z usługą, tam tu prowadzi grupkę, tu odwiedziny duszpasterskie. Wszystko dzieje się w weekendy i w popołudnie, czyli wtedy, kiedy inni mają czas. I gdzie on ma czas dla swojej rodziny, dla swojej żony? Czy jego żona nie jest też częścią zboru, któremu powinien usługiwać? Zobaczcie, jak wiele rodzin liderów ponosi koszt bycia liderem przez jednego z członków tej rodziny. I nie mówię o tym po to, żeby teraz zdetronizować wszystkich liderów i ich usunąć, ale po to, żeby mieć świadomość, że nawet służba może zagrażać jedności małżeńskiej. Nawet w seminarium kiedyś nauczali, że służba jest wyżej niż rodzina. Niestety. Znam takie małżeństwo, gdzie mąż chodzi do jednego kościoła, a żona chodzi do drugiego kościoła, bo się różnią poglądami teologicznymi. Niebywałe. Pytanie, jak często budujemy jedność we wspólnej modlitwie, we wspólnym uwielbieniu, w innych czynnościach, które Bóg zostawił każdemu chrześcijanowi. To są rzeczy, które budują jedność, a ich brak sprawia, że się oddalamy. No i mamy jeszcze sferę wychowawczą, która w ogóle wywraca wszystko do góry nogami. Jak pojawia się dziecko, to jest to największy zamach na jedność małżeńską. I mówię to świadomie, również z doświadczenia. A mimo to zaraz urodzi mi się kolejne dziecko, trzecie. Mówi się, że dzieci są błogosławieństwem. Jakbym teraz zrobił szybką ankietę, ilu rodziców chociaż raz w życiu pomyślało, że jego dziecko jest przekleństwem, to moglibyśmy się zdziwić. Ja bym pierwszy podniósł rękę, przyznaję się, że były takie dni, kiedy płakałem na podłodze z żoną i mówiłem: Boże, nie wiem, czemu tak się dzieje. Jak często spotykamy się z sytuacją, kiedy mama na coś nie pozwala i idzie się do taty, albo wiemy, że tata nie pozwoli akurat w tej sprawie, to ja idę do mamy. Po uśmiechach już widzę, że zdarza się. No i pytanie, czy to jest jedność małżeńska? Czy oczywiście no tak jest, tak się zdarza, ale czy tak powinno być? Czy do tego chcemy dążyć? Te wszystkie dziedziny, o których mówiłem, to są zwykłe, codzienne sprawy, które dotyczą wszystkich bez względu na wiarę. Nawet ta duchowość dotyczy poniekąd niewierzących ludzi. I teraz świadomi tego możemy powiedzieć, zgadzam się na to, albo powiedzieć nie. Ja widzę, że w jakiejś sferze u nas nie ma tej jedności, albo może w żadnej sferze. Siadam z żoną i decydujemy się, że trzeba coś zmienić, że trzeba wprowadzić nowe praktyki, że trzeba trochę przeorganizować życie zawodowe, życie rodzinne, hobby, żeby było inaczej. I żeby w tym pomóc, chciałbym, żeśmy przeczytali dwa wersety, czy dwa fragmenty, dwie zasady Nowego Testamentu na stanie się jednością. Pierwszy fragment jest z listu Koryntian, pierwszego, z 7 rozdziału. Wiersz 3-4. 1 Koryntian 7-3-4. I czytamy tam tak. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Zdaję sobie sprawę, że ten werset potrafi być nadinterpretowany, nierozumiany, wykorzystywany przede wszystkim przez facetów wierzących. Ale nie o tym będziemy mówić. Chciałbym, żebyśmy się postarali zrozumieć, co znaczy mąż niech oddaje żonie, co jej się należy. I teraz, gdybym zapytał mężów na sali, no to na pewno by ochoczo powiedzieli różne rzeczy. Ale chciałbym zrobić na odwrót, bo to nie my, mężowie, decydujemy, co jej się należy, tylko chyba ona wie najlepiej, co potrzebuje w życiu. Więc warto żonę zapytać, kochanie, na czym ci zależy? Czego byś chciała? W czym mogę ci pomóc? I jestem pewien, że gdybyśmy zrobili taki eksperyment, że odpowiadają najpierw faceci, a potem kobiety, to te odpowiedzi byłyby zupełnie inne. My byśmy myśleli po męsku, co nam się wydaje, że jej się należy, no ale one by odpowiadały zupełnie inaczej. I ja dzisiaj z zakazalnicy nie będę mówić, co się należy twojej żonie, bo chciałbym, żebyś ty się dowiedział tego od niej. Żebyście mieli taki czas, kiedy będziecie mogli wzajemnie się o to zapytać. Bo często w związku pada takie hasło: mi się należy. Mi się należy seks, mi się należy kasa, mi się należy pobyć trochę bez ciebie, mi się należą różne rzeczy. Ale kto tak powiedział? Kto tym zdecydował? Czy to wynika z jedności, że należy ci się czas z żoną, żeby być jedną? Czy to wynika z egoizmu? Mi się należy, bo ja tego chcę. Niezależnie od tego, czy ona tego chce, ja tego chcę i mi się należy. Czy to jest postawa jedności? W ogóle ciekawy jest ten zabieg, że najpierw jest powiedziane o mężu, że mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, a żona ma, tu jest fajne słowo, robić podobnie. To trochę taki strzał w kolano, z racji, że jestem mężem, ale no, tak Bóg powiedział, tak? To ja mam dać przykład żonie, a ona ma mnie w tym naśladować. A nie ja panu powiem, a potem jak ona zrobi te wszystkie rzeczy, to wtedy ja się wezmę do roboty. Może tak by było łatwiej, tak? Może nawet nieraz bym tak chciał. Ale jest tutaj na odwrót. Jak mąż zrobi to, co powinien, da żonie to, co jej się należy, to myślę, że w większości wypadków żona zrobi to samo. I tak jak zapytałem, kto o tym decyduje? Ja, ona, kultura? No tutaj w kontekście tych słów decyduje o tym Bóg. Co się należy, to nie jest wszystko. Albo to, co mam ochotę, co bym chciał. Tu nie chodzi o zaspokajanie jakichś wszystkich pragnień, zachcianek, ale to, co jest potrzebne komuś. I można by powiedzieć, czemu nie ja rozporządzam własnym ciałem? Dzisiaj nawet słyszymy takie hasła: moje ciało, mój wybór, wiadomo w jakim kontekście. Jestem ja, moje, ja decyduję. Czemu nie ja decyduję o moim ciele? I odpowiedź jest bardzo prosta. Bo ślubowałeś co? Ślubowałeś miłość, wierność, uczciwość i jeszcze parę innych rzeczy. Zobowiązałeś się przed rodziną, przed znajomymi, że tej osobie nie będziesz tego odmawiać, bo jej się to należy. Nie dlatego, że zasłużyła na to, ale że oboje podjęliście decyzję wejścia w taką relację. I dlatego też bez ślubu, no ciężko odwołać się do tego. Ja ci nic nie ślubowałem. Pokaż mi papier. Tak? Ale jak już jest ta ceremonia, jest to ślubowanie, no to już się komuś coś należy. Nie muszę na to zasłużyć. To też jest częste takie, że o, naprawię w końcu ten kran, to może coś tam ten. Nie, to nie jest jedność. Rozporządza, jeszcze jedna ważna rzecz, nie znaczy rządzi. Zaślubiny dały autorytet ingerowania w życie drugiej osoby. Ty tego chciałeś, on, ona tego chciał. Ale to nie znaczy, że teraz rządzisz. To znaczy, że rozporządzasz. Jeśli ktoś dostaje gabinet służbowy, telefon służbowy, samochód służbowy, dostęp do haseł firmy, to czy taki pracownik tym rządzi, czy rozporządza? To jest lekka różnica. On może z tego korzystać. Nawet niekiedy w prywatnych sprawach. Ale on tym nie rządzi. On z tego korzysta, bo ktoś mu na to pozwolił. Ktoś mu to dał. I jeśli twój mąż, twoja żona zdecydowali wziąć z tobą ślub, dali ci prawo rozporządzania swoim ciałem, swoim czasem. Ale nie po to, żeby się tym rządzić, tylko mądrze o to dbać. I przejdźmy do drugiego wersetu. Efezjan 5:22. Efezjan 5:22-25. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I pierwsze pytanie. Uległe jak Panu. Czyli jak? Podaj mi pilot, kobieto. A ona, tak, panie. O takie uległość jak Panu chodzi?
Szacunek.
Jak Panu Bogu. Jak Panu Bogu podlegasz, tak ulegaj mężowi. Bóg nie powie ci, podaj pilot kobietom. Zrób to, bo jak nie, to pójdę do innej. Bóg tak nie mówi chrześcijanom. Więc nie o takie panowanie w małżeństwie chodzi. Wyjaśnia to ta alegoria do głowy. Co oznacza, że mąż jest głową? Można to rozumieć tak dosłownie. No, głowa to wiadomo, rządzi wszystkim, tak? Ale przecież tak nie jest. Głowa nie rządzi wszystkim. To jest jakieś urojenie teologiczne mężczyzn. Zobaczcie, jak działa nasza głowa. Tak na chłopski rozum, jak to mówią. Kto teraz umie dać rozkaz sercu, żeby na chwilę przestało bić? Przecież głowa wszystkim rządzi. To daj sygnał sercu, żeby przestało bić. No właśnie ten i można by mnożyć przykłady medyczne, pokazuje, że głowa nie rządzi wszystkim. Oczywiście, jak komuś za przeproszeniem obetniemy głowę, no to wszystko przestanie funkcjonować. Tak? I w tym kontekście głowa jest ważna. Jeśli facet pije, bije, nie wiadomo co tam robi, no to rodzina nie funkcjonuje dobrze. Tak? Ma odciętą głowę. Ale głowa nie rządzi. Głowa w pewien sposób steruje, chociaż to też nie jest dobre słowo. Znaczy właśnie nie steruje, tylko odpowiada. O tak. Tak. Głowa przecież nie może, tak jak powiedziałem, dać rozkazu każdej części ciała, żeby coś zrobiła, więc nie steruje, ale głowa odpowiada za to. Bo gdyby coś się działo z naszą głową, to konsekwencje idą dalej w ciało. Jeśli coś dzieje się z mężczyzną w rodzinie, bardzo często cała rodzina nad tym cierpi i to mocno. Bo głowa odpowiada, ale nie steruje. I dlatego jest powiedziane, że mąż jest głową, ale jak Chrystus. Zobaczcie, nawet na przykładzie zboru w Koryncie, z którego dzisiaj czytaliśmy list, fragment. Zobaczcie, ile tam się działo złych rzeczy w zborze w Rzymie. Czy, nie wiem, nawet w naszym zborze dzieją się nieboże rzeczy czasem. To znaczy, że Jezus nie jest głową tego Kościoła? Czy to znaczy, że Jezus nie jest taką głową, która odcina to, co mu się nie podoba? Która steruje w taki sposób bardzo autorytarny? Kościół ma 2000 lat, i różne oblicza, różne haniebne też rzeczy na swoim koncie. I jak to jest, że taki Kościół ma głowę Chrystusa? Bo to nie jest Chrystus sterujący wszystkim, ale Chrystus, który daje przykład, który jest obok, który służy pomocą, który bierze odpowiedzialność, ale nie rządzi. I tak jak Chrystus jest głową w Kościele, a u nas głowa koreluje z ciałem, taki mąż z żoną powinni mieć taką relację. Trzeba trochę przedefiniować słowo głowa. Bo czytamy, podlegaj mężowi we wszystkim, jak Kościół Chrystusowi. I środek ciężkości gdzie jest? We wszystkim, czy jak Chrystusowi? Tam nie jest podlegaj mężowi we wszystkim wykrzyknik. Tylko wyjaśnienie, co to znaczy we wszystkim jak Chrystusowi. Chrystus chce dla ciebie jak najlepiej. Chrystus umarł za ciebie. Chrystus zawsze jest obok. Chrystus nigdy nie odmawia ci miłości. Czasem może oddalić pewne błogosławieństwo, które jest dostępne dla tych, którzy Go kochają z całego serca, ale nigdy nie oddali sam siebie od Ciebie. Mężu, kochaj swoją żonę na wzór Chrystusa, jak Chrystus kocha Kościół. A co On zrobił? Wydał samego siebie. I to jest chyba najlepszy przykład, jak głowa powinna zajmować się ciałem. Wydać samego siebie. Głowa ponosi tak naprawdę najwięcej szkód z tego, co się dzieje dookoła. Jak jest słońce, boli nas głowa. Jak za dużo przed komputerem, boli nas głowa. Jak się walniemy w nogę, to poboli i przestanie, a w głowę już gorzej. Nie dlatego, że głowa steruje, ale że odpowiada. Jest narażona na najwięcej różnych problemów. I mąż też często jest narażony na większą ilość ataków niż żona, a mimo to ma o nią dbać. Jak Chrystus wydał siebie za Kościół. I to jest takie duchowe prawo grawitacji, pewna zależność, że uległość równa się miłość, a miłość równa się uległość. To nie jest tak, że to się bierze znikąd. Zobaczcie, komu jesteśmy ulegli. Nawet nie w kontekście relacji damsko-męskiej. Tym, którzy nas kochają, tym, którzy dbają o nasze dobro. Kogo darzymy miłością? Tych, którzy zamiast kłócić się z nami, walczyć o swoje, okazują nam cierpliwość. Są przy nas. Jesteśmy dla nich ważni. Dlatego nazywałem to duchowe prawo grawitacji, bo jedno przyciąga drugie. Biblia nie na darmo mówi kobiecie o szacunku, mężczyźnie o miłowaniu, bo to przyciąga męża do żony. Im więcej mężu dajesz miłości żonie, tym bardziej ją do siebie przyciągasz. Im więcej żono dajesz szacunku mężowi, tym bardziej ją do siebie przyciągasz. I nie mówię tutaj o jakichś patologiach, że mąż tam jest chamem, wykorzystuje wersety, żeby tam cię do czegoś zmuszać i nie wiadomo co robi, a ty masz we wszystkim go szanować. Nie, masz go szanować jak Boga. Nie traktować go jak Boga, tylko szanować go jak Boga. Jakby Bóg stanął przed tobą i powiedział, cześć, jestem Bóg, masz teraz, nie wiem, zrobić coś głupiego czy krzywdzącego dla ciebie, to myślę, że każdy by się zastanowił, o co chodzi, czy to rzeczywiście jest Bóg. Mój Pan by tak nie powiedział, mój Pan by tak nie zrobił. I fajnie by było, gdyby każda żona mogła powiedzieć, mój mąż tego na pewno by nie zrobił. Ja go znam, on mnie kocha, wiem, jaki jest. Ja za nim w ogień skoczę, bo przez tyle lat już zdążyliśmy być jedno i zbudować to, o czym uczy nas Biblia. I na zakończenie mam takie trzy rady dla siebie, dla was, dla małżeństw, tych, co już są i dla tych, które kiedyś będą. Po pierwsze, bądźcie jedno we wszystkich płaszczyznach, w jakich się obracacie na co dzień. Duchowo się módlcie razem, poście, spowiadajcie się sobie nawzajem. Cieleśnie spędzajcie ze sobą jak najwięcej czasu. Nie zaniedbujcie pożycia małżeńskiego. Walczcie o tą jedność. Umysłowo decydujcie razem o waszej przyszłości. Tak, bądźcie jedno na wszystkich płaszczyznach. Dbajcie o to. Dwa, mądrze rozporządzajcie własnym ciałem i ciałem drugiej osoby. Nie na zasadzie ja chcę, mi się należy, dawaj, ale na zasadzie mam wzgląd na to, jak ty się czujesz, co ty chcesz i będę rozporządzać tak, żeby tobie było dobrze, bo masz mi posłużyć jeszcze długi czas. Rada dla męża, panuj jak Chrystus. nie jak dyktator, ale w miłości, która przoduje w każdym Twoim postępowaniu, w Twoich decyzjach, w Twoich słowach. Dla żony ulegaj jak Chrystusowi, nie jak kura domowa, która wszędzie za kogutem pójdzie, ale w kontekście miłości, jaką On Cię darzy. W końcu czymś Cię urzekł przed ślubem. Więc warto dbać o to, co mamy, nawet jeśli to uległo jakiemuś zniszczeniu, rozłamowi. Bo nie jesteśmy aktorami w filmie romantycznym, gdzie zawsze będą motylki, pieniądze i inne rzeczy. Weźmy duchową odpowiedzialność, ale też taką po prostu życiową odpowiedzialność za siebie nawzajem. I skoro sobie przysięgliśmy, to trwajmy w tym i budujmy razem małżeństwo. Dobry Boże, ja Ci dziękuję, że Ty w swoim słowie zostawiłeś z jednej strony tak niewiele wskazówek, jak mamy postępować, ale z drugiej strony tak jasne, tak wyraziste, tak też wygórowane standardy, które powinny nam wystarczyć. Które powinny nam wystarczyć do tego, żeby podstawowe wartości przekazywać naszym domownikom, naszym żonom, mężom. Tak jak Ty nas umiłowałeś, tak my powinniśmy siebie miłować. Tak jak Ty nie wymuszasz różnych rzeczy, ale cierpliwie czekasz, tak my również powinniśmy mieć taką postawę względem siebie. Ja Ci dziękuję, że małżeństwo, które jest chrześcijańskie, w którym Ty jesteś, ma potencjał bycia najlepszym małżeństwem pod słońcem, idealnym małżeństwem, tak jak Twoje standardy są idealne. To nie jest łatwe, to nie jest szybkie, ale do tego powinniśmy dążyć. I modlę się dzisiaj o swoje małżeństwo, modlę się o małżeństwa wszystkich tutaj nas zgromadzonych, modlę się też o te małżeństwa, które jeszcze nie są małżeństwami, żeby wiedziały, jak duża odpowiedzialność na nich spoczywa. Jak też dużo pułapek czyha dookoła. Ale przede wszystkim to, że Ty jesteś pośród nas. Ty nas uczysz, Ty nas prowadzisz, Ty nas nie zostawisz. I nawet kiedy wali się małżeństwo, możemy na kolanach przyjść do Ciebie i w modlitwie przejść przez to. Jeśli nie naszymi słowami, to za pomocą Ducha Świętego Ty nakłonisz współmałżonka do zmian. Modlę się, Panie, dzisiaj o wszystkie małżeństwa, żeby świadomie podjęły ten trud bycia jedno we wszystkim, nie czasami, nie w niedzielę. Panie, prowadź nasz Kościół, prowadź nasze małżeństwa, wszystkich mężczyzn, wszystkie kobiety. Też proszę Cię, żeby ten zbór w Otwocku był miejscem, gdzie nie ma tematów tabu, gdzie nie zamiata się problemów rodzinnych pod dywan, ale gdzie jedne żony mogą drugim usługiwać, gdzie jedni mężowie mogą drugich wspierać. Modlę się, żebyśmy byli wielką rodziną, która idzie za naszym Ojcem do przodu, nawracając się, zmieniając i uświęcając. Amen.